W audycji Mąż Prawo porozmawiamy dziś o, w zasadzie o czym, to za chwilę Państwu powiem, ale z kim na początku, bo takie jest hasło Dni Otwartych Notariatu, porozmawiaj z notariuszem, więc my dzisiaj też porozmawiamy z notariuszem, ale najpierw powiem Państwu dzień dobry. Dorota Niebrzydowska, ze mną notariusz, pani Barbara Motal-Filipczuk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy z notariuszem, jak bezpiecznie przekazać majątek, bo takie jest hasło tegorocznego Dnia Otwartego Notariatu. To akcja cykliczna, co roku w ostatni weekend, a w zasadzie w sobotę, ostatnią listopada, notariat otwiera swoje drzwi.
Jest to już 8. edycja Dni Otwartych Notariatu. Temat jest nieprzypadkowy, bo się okazuje, że problem przekazywania majątku bezpiecznie pojawia się na okrągło i w naszych kancelariach, ale również w prasie, w telewizji, w mediach. Stąd też po raz kolejny próbujemy przybliżyć temat, jak przekazać bezpiecznie majątek, czyli tak, żeby po pierwsze wiedzieć, jakie są skutki przekazania tego majątku i nie bać się bezpiecznie, to znaczy, że nic mi nie grozi dlatego, że rozporządzę swoim majątkiem.
I tak jak chcę.
Tak jak chcę i bezpiecznie, czyli ze skutkami dla mnie tylko dobrymi. Nie boję się tego, że przekażę majątek.
No dobrze, to teraz kilka takich praktycznych rad. 24. Najbliższa sobota.
Listopada w Białymstoku. Jak zwykle, jak co roku spotkamy się w budynku NOT-u przy ulicy Skłodowskiej Kiry numer 2. Zapraszamy w godzinach od 10 do 16. Czekamy na Państwa. Ochoczo będziemy udzielać informacji. Mam prośbę, jeżeli Państwo macie ze sobą jakieś dokumenty, to żeby łatwiej się rozmawiało, proszę te dokumenty ze sobą przynieść.
Czyli przygotować się na tego spotkania. Notariuszy będzie kilkunastu, kolejki długie.
Mam nadzieję, że tych kolejek nie będzie, że czas oczekiwania będzie chwilowy. Zresztą w tym czasie będziemy częstować Państwa, jak co roku, przepysznymi krówkami.
O, no to już zachęta bardzo doskonała. Nawet poczekać chwilę będzie można. Jak bezpiecznie przekazać majątek w tym roku? Chociaż mówimy o dniu otwartym notariatu, a tak naprawdę kancelarie notarialne są otwarte cały czas, prawda?
Podkreślamy to przy każdej okazji, że notariusz udziela w swojej kancelarii bezpłatnych porad, że można, nie czekając na ten jeden dzień w roku, przyjść do notariusza, zasięgnąć informacji, upewnić się, czy dobrze dokonujemy rozporządzania swoim majątkiem, ale żeby wiedzieć, czy na pewno to będzie dla nas dobre, to zapraszam nawet kilkakrotnie przyjść do notariusza i się upewnić, żeby ten dokładnie wyjaśnił, jakie są skutki podjętych przez naszych klientów czynności. Bo chcę to podkreślić, że notariusze informacji udzielają, ale nie podejmują decyzji za klienta. To klient sam podejmuje decyzję, jak ostatecznie postąpić.
Czasami ktoś by chciał pewnie, żeby za niego podjąć decyzję, prawda? Bo tak długo się waha. A ten dzień akurat, taki sobota, może być dobrą okazją do tego, żeby przynajmniej zacząć myśleć o tym, jak ten majątek bezpiecznie przekazać i po prostu, nawet bez konkretnych już tak. propozycji, prawda, przyjść i
Ma
się
pani
zapytać.
Rację, żeby chociaż zacząć o tym myśleć. Ale jeszcze raz powtórzę, jeżeli Państwo nie będą mogli trafić w sobotę do budynku NOT-u, to zapraszamy do kancelarii. W Białymstoku jest teraz ponad 50 kancelarii. Po udzielaniu informacji, chociażby tych wstępnych, żeby móc jeszcze się zastanowić, co dalej.
My dziś w audycji Masz Prawo również będziemy mówić, jak bezpiecznie przekazać majątek. Tutaj warto podzielić to na takie dwie części. Przed śmiercią, po śmierci. Przecież można też zadysponować swoim majątkiem. Ten ostatni temat, czyli dysponowanie po śmierci, już omawiałyśmy miesiąc temu. Pomagałyśmy Państwu w pisaniu testamentu i sporządzaniu tego testamentu.
Tak było. Myślę, że omówiłyśmy to dokładnie, jak rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci, czyli kiedy ten majątek stanie się własnością spadkobierców, ale po naszej śmierci. Dzisiaj chciałabym pomówić z panią i z państwem o przekazywaniu majątku za życia, czyli wtedy, kiedy przenosimy własność, nie będziemy już właścicielami tego majątku, ale że tak powiem nie za darmo i żebyśmy wiedzieli, dlaczego taka jest czynność, na czym polega i że nam z tego powodu nic nie grozi.
Takie trzy instytucje można wymienić, o których dzisiaj chciałobyśmy powiedzieć.
Umowa darowizny, umowa o dożywocie, umowa o rentę.
A, umowa
rzadko stosowana.
No właśnie, umowa o rentę to jest taka dość mało popularna
tak,
umowa,
o
prawda?
O umowach o dożywociu, umowach darowizny już na falach tego programu rozmawiałyśmy. Rzeczywiście umowa o rentę jest mniej popularna. Umowa ta polega na tym, że osoba zobowiązuje się do świadczenia okresowego, polegającego albo na dostarczaniu pieniędzy, albo na dostarczaniu rzeczy, ale tylko oznaczonych co do gatunku. Podam przykład. Na przykład zobowiązuję się wobec swoich rodziców, że będę im co miesiąc dostarczała wyżywienia, może opału, albo lekarstw. Mogę też zobowiązać się do dostarczania pieniędzy. Taką umowę możemy zawrzeć na czas oznaczony bądź nieoznaczony. Ta umowa, gdyby polegała na zobowiązaniu dostarczania się na dostarczaniu żywności, opału albo lekarstw, przypomina nam umowę o dożywocie.
Dokładnie.
Z tym, że po pierwsze przy umowie o dożywocie musi nastąpić przeniesienie własności, przy umowie renty nie, a po drugie przy umowie renty nie możemy liczyć na takie osobiste działanie osoby zobowiązanej, jak pielęgnowanie w chorobie albo sprawienie kosztem własnym później pogrzebu. Umowa o rentę może być ustanowiona nieodpłatnie albo odpłatnie. Odpłatność takiej umowy może polegać na przykład na przeniesieniu własności nieruchomości.
Czyli tak zwana odwrócona hipoteka? Nie, to jeszcze co innego.
To jeszcze co innego. Z odwróconą hipoteką mamy do czynienia z bankiem, ale rzeczywiście gdybyśmy się umówili o świadczenie pieniężne, to by trochę przypomina właśnie tę hipotekę, która zresztą to hipoteka odwrócona nie przyjmuje się.
No właśnie chciałam zapytać, ale też nie ma takich jakichś danych, żeby to było powszechnie stosowane wśród emerytów. Jednak chyba nie ufamy tak jeszcze do końca bankowi.
Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma takiego zwyczaju, nie mamy w świadomości takiego sposobu rozwiązania naszego problemu na jesień życia, bo przypomnę, nie jest to związane z naszymi najbliższymi. Oddajemy naszą majątek do banku, a bank nam wypłaca pieniądze. Jednak w naszej świadomości polegamy na naszych najbliższych, na naszych nawet sąsiadach, jeżeli nie mamy własnych dzieci, a nie na banku. Druga przyczyna to pewnie jest taka, że jednak wartość naszych nieruchomości jest zbyt niska, żeby bank zechciał taką umowę podpisać i żeby te świadczenia wypłacane nam do końca życia zmieściły się w wartości tego mieszkania, bo nie oszukujmy się, dla banku jest to przedsięwzięcie
biznesowe.
Dokładnie,
albo wysokość tej renty nie byłaby satysfakcjonująca, prawda? 22 minuty po 14 w audycji Masz Prawo rozmawiamy z notariuszem o bezpiecznym przekazywaniu majątku za życia, bo ten po śmierci już żeśmy omówiły w poprzedniej audycji i pojawiła się taka instytucja jak renta. I teraz, dobrze, osoba zobowiązuje się do wypłacania pieniędzy bądź dostarczania jakichś innych dóbr oznaczonych co do po prostu oznaczonych. No a co dostaje w zamian?
Już wcześniej powiedziałam, albo nic, albo bo jest nic. To umowa nieodpłatna, albo może to być umowa też odpłatna i właśnie odpłatność może polegać na przeniesieniu własności, na przykład nieruchomości, na rzecz osoby, która zobowiązała się świadczyć na naszą rzecz, czy te pieniądze, czy te rzeczy oznaczone co do gatunku. Przeniesienie własności bardziej wzmocni strony, osoba zobowiązująca się do dostarczania tych świadczeń będzie bardziej zobowiązana, żeby żeby wykonywać swoje obowiązki należycie. Natomiast osoba, która przenosi własność, troszeczkę ryzykuje, bo jeżeli ta osoba, która ma dostarczyć rentę, jednak nie będzie tego wypełniała, no to niestety grozi to procesem sądowym. Dlatego moim zdaniem, jeszcze raz podkreślam, umowy renty są możliwe, ale myślę, że one są mniej popularne właśnie dlatego, że lepsze gwarancje za przeniesienie własności daje jednak umowa o dożywocie.
To wszystko, o czym mówimy, i renta, i dożywocie, i darowizna, i wszystko, to niekoniecznie musi się odbywać w rodzinie, prawda? To znaczy nie musimy tych zawierać z córką, synem. My możemy z zupełnie obcą dla nich osobą.
Tak, dokładnie. Możemy przenieść na zupełnie obcą osobę. Zwykle odbywa się to w kręgu rodzinnym, ale nie jest to koniecznie, nie jest to obowiązkowe.
Tutaj tylko wtedy kwestie podatkowe są chyba trochę jak inne, zawsze. Prawda?
Chociaż przy umowie o dożywocie i tak należy opłacić podatek w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy i niestety tu nie ma znaczenia stopień pokrewieństwa, tak jak ma znaczenie przy umowie darowizny. Jest szereg osób zwolnionych od tego podatku, przy umowie o dożywocie nie.
Umowa renty, darowizny, umowa o dożywocie. Wszystko to sporządzamy w formie aktu notarialnego.
Tak, tylko z tym, że zastrzeżeniem, że sama umowa renty może być zawarta na piśmie. Ale jeżeli odpłatność polegająca na przeniesieniu własności w zamian za ustanowienie tej renty ma polegać właśnie na przeniesieniu własności, to oczywiście własność przenosimy w formie aktu notarialnego. Umowa darowizny nieruchomości, umowa o dożywocie, zawsze w formie aktu notarialnego.
I pytanie, które pojawia się, czy z takiej umowy można się wycofać? To znaczy spróbowaliśmy, nie wyszło, wycofujemy się. Wracamy do tego, co było.
Umowę darowizny można odwołać, ale tylko wtedy, jeżeli obdarowany dopuści się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Darowiznę możemy odwołać w ciągu roku od kiedy dowiedzieliśmy się o powodach tej niewdzięczności.
Ale cóż to jest ta niewdzięczność?
Kodeks cywilny tego nie opisuje. Rodzaj niewdzięczności zmienia się w zależności od upływu lat i życia. Takim przykładem drastycznym jest to zachowywanie się wobec darczyńcy w sposób niegodny. Niestety muszę to powiedzieć, ale dopuszczają się obdarowani rękoczyn, bicia, zaniedbywania psychicznego, społecznego.
Tak, rzeczywiście jest to problem, o którym też mówiliśmy na naszej antenie, tej przemocy wobec osób starszych, że to zjawisko narasta w ostatnim czasie.
I taką darowiznę można odwołać. Samo złożenie oświadczenia o odwołaniu darowizny nie przenosi jeszcze własności na darczyńcę. Musi być dodatkowo zawarta umowa. Zwykle obdarowany nie chce dobrowolnie przyjść do notariusza, żeby powrotnie przenieść własność na darczyńcę, ale wtedy darczyńca powinien skorzystać z pomocy sądu, czyli złożyć powództwo o zmuszenie tej osoby, krótko mówiąc, do przeniesienia własności z powrotnej, jeżeli sąd uzna, że odwołanie darowizny było uzasadnione. To sąd zastąpi oświadczenie takiego obdarowanego o przeniesieniu z powrotem własności.
I z powrotem wracamy do...
Tak. Mhm. Trudniej jest z umową o dożywocie, bo przy umowie o dożywocie może zdarzyć się tak, że pomiędzy dożywotnikiem a osobą zobowiązaną do świadczeń dożywotnich może powstać taka sytuacja, że nie będą mogły te osoby razem ze sobą przebywać, kontaktować się. To jeszcze nie uzasadnia do powrotnego przeniesienia własności. To tylko daje możliwość zamiany tych świadczeń dożywotnich na rentę. Przypomnę, że świadczenia dożywotnie są bardziej osobiste. Natomiast zamiana na rentę polega na tym, że sąd osądzi, ile potrzeba nam pieniążków, żeby zastąpić te świadczenia osobiste, i określa to w wysokości renty, którą dostajemy w zamian za te osobiste świadczenie, czyli to pomoc w chorobie, pielęgnowanie w chorobie.
A, czyli to sąd też wyceni.
Tak, tak. Natomiast dopiero już w takich sytuacjach wyjątkowych można, sąd może rozwiązać tę umowę, ale naprawdę w bardzo, bardzo wyjątkowych sytuacjach. Najtrudniejsze jest to, że osoby starsze, które może doznały rażącej niewdzięczności albo myślą o rozwiązaniu umowy dzierżawy, już sobie nie radzą pod względem prawnym, bo tak jak mówię, niestety, ale te sprawy trzeba wnieść do sądu. Takie osoby już sobie nie radzą ze względu na jakąś ułomność, nie tylko fizyczną, ale i taką już umysłową.
I to się tak dzieje.
I niestety tak jest, dlatego trzeba uważać, jeżeli przenosimy własność, żeby na kogoś, żeby ta osoba jednak Była zaufana. Oczywiście ta osoba może się zmienić, ale żeby jednak nie przenosić tej własności pochopnie, pod wpływem chwili, szczególnie jeżeli przenosimy własność na rzecz osób obcych, nienależących do kręgu naszej rodziny, bo w rodzinach też różnie bywa, ale jednak w rodzinie możemy liczyć na to, że w razie czego ktoś nam pomoże. Przy obcych osobach, ja nie mówię, że obce osoby nie są ludźmi dobrymi.
Albo
ale
godnymi
trzeba,
zaufania, ta, prawda?
Tylko trzeba uważać, bo jednak te więzi psychiczne między zbywcą a zbywcą są o wiele mniejsze niż te ugruntowane więzi rodzinne.
Tym bardziej hasło tegorocznego otwartego dnia notariatu, jak bezpiecznie przekazać majątek, czyli jak zapobiegać temu, że potem trzeba będzie to wszystko odwracać, jest to tyle ważne.
Tak, właśnie chcę wrócić do początku naszej rozmowy. Bezpiecznie przekazać majątek, to znaczy, że jeżeli dokonam tej czynności przekazania majątku, to nic mi z tego tytułu nie będzie grozić, ale żebym o tym wiedziała, muszę najpierw widzieć tak naprawdę, na czym to polega. Chodzi o to, żeby zanim podejmiemy decyzję o przeniesieniu własności, zapytać notariusza raz, drugi, zapytać go 10-krotnie, jakie będą skutki, żeby decyzję podjąć. Zdarza się, że po uzyskaniu informacji notariusza osoba nie decyduje się na przeniesienie własności, a tylko na testament, czyli na rozporządzenie dopiero po śmierci, na wypadek śmierci, na przeniesienie własności po śmierci.
Za 26 minut 15 w audycji Masz Prawo. Rozmawiamy z notariuszem o tym, jak bezpiecznie przekazać majątek. I pytanie pana, naszego słuchacza, jest takie. Otóż pan mieszka w mieszkaniu z konkubiną i domniemuje, że po jego śmierci, ma jednego spadkobiercę, po jego śmierci to mieszkanie stanie się własnością syna. No a konkubina? Dobrze by było, żeby miała gdzie mieszkać.
Proszę państwa, są dwie możliwości. Albo sporządzimy testament, w którym zobowiążemy spadkobiercę do ustanowienia na rzecz miłej nam osoby tej służebności.
Możemy?
Możemy. Możemy też przenieść własność nieruchomości w zamian za dożywocie, gdzie zobowiązany do świadczeń będzie nie tylko do zbywcy właściciela, ale również jego osoby bliskiej. Możemy też
czyli za życia.
Tak, przeniesienie własności za życie, czyli te świadczenia będą spełniane nie tylko na rzecz właściciela nieruchomości będącego zbywcą, ale również na rzecz jego osoby bliskiej. Osoba konkubenta czy konkubiny do takich osób jest zaliczana. W testamencie różnica jest taka, że ta służebność będzie ustanowiona dopiero po śmierci spadkodawcy. Jeżeli osoba zobowiązana do ustanowienia służebności w tym testamencie nie zechce wykonać tego dobrowolnie, to osoba, na rzecz której ten zapis uczyniono, może domagać się tego przed sądem. Czyli do ustanowienia służebności, czyli krótko mówiąc, do mieszkania w tym mieszkaniu nawet po śmierci spadkodawcy.
Bo w ogóle jeszcze nie powiedziałyśmy o takiej instytucji jak darowizna ze służebnością. Powiedziałyśmy o dożywociu, powiedziałyśmy o rencie, powiedziałyśmy o darowiźnie, ale jeszcze jest coś takiego jak darowizna ze służebnością. No to czym ona się od tego dożywocia różni? Bo to też jest darowizna, ale...
No nie, dożywocie to jest umowa odpłatna, że tak powiem. Proszę państwa, darowizna, jak sama nazwa wskazuje, jest prezentem. Czyli przenosimy własność i nie możemy w zamian niczego oczekiwać ani żądać. Żeby jednak przynajmniej zabezpieczyć mieszkanie osobie zbywcy, czyli darującej, jest możliwość ustanowienia dożywotniej służebności osobistej, właśnie polegającej na tym, że darczyńca, pomimo że nie będzie już właścicielem czy domu, czy mieszkania, to będzie miał prawo nadal w tym domu dożywotnio mieszkać. Ta służebność obciąża nieruchomość, a zatem jeżeli obdarowany następnie tę nieruchomość sprzeda, daruje komu innemu, to ta służebność przechodzi razem z własnością mieszkania. Nasz nabywca nowy będzie cały czas zobowiązany do tego, żeby osoba poprzednia mieszkała tam dożywotnio i nieodpłatnie. Ale czyli przy takiej umowie nie możemy wyżądać w zamian za to również świadczeń typowych dla umowy o dożywocie. Zwykle w stosunkach rodzinnych tak się dzieje, że po umowie darowizny dzieci i tak się opiekują i dochowują swoich rodziców, ale na podstawie tylko umowy darowizny nie możemy tego prawnie oczekiwać. Takie gwarancje daje umowa o dożywocie.
Doszłyśmy teraz do pytań naszej słuchaczki wcześniejszych, a mianowicie o służebności w darowiźnie, służebności mieszkania. Które to mieszkanie pani właśnie zamierza sprzedać, a swoją mamę, mającą też służebność, przenieść do innego lokum?
Pytanie też było takie, czy musimy pytać o zgodę osoby, tak, która ma tę służebność ustanowioną na zbycie. Otóż nie musimy pytać, ale musi nasz nabywca wiedzieć o tym, że kupuje nieruchomość obciążoną służebnością, bo tak jak wcześniej mówiłam, ona będzie zawsze obciążała nieruchomość bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Można to rozwiązać w ten sposób, że jeżeli osoba zbywająca może ustanowić taką służebność na innym mieszkaniu, na innej nieruchomości, to powinno się zawrzeć nową umowę o ustanowienie służebności tej dożywotniej na innej nieruchomości, a wtedy na tej nieruchomości, która ma być sprzedana, osoba uprawniona może po prostu się zrzec. To jest ograniczone prawo rzeczowe, może się go po prostu zrzec, żeby uwolnić to mieszkanie od tego ciężaru, żeby ono mogło być sprzedane. Czyli jeżeli państwo dostaniecie taką propozycję zmiany, osoby oczywiście, które mają ustanowioną służebność, dostaną taką propozycję zmiany miejsca po prostu tego zamieszkania.
Mogą się tego bać.
Tak, to można to rozważyć, ale też jeżeli się państwo uprą i nie zgodzą na to, no to będziecie mieszkać w tym domu, w którym ta służebność ustanowiona do końca swoich dni.
No trudno się przesadza stare drzewa, prawda? Tak, tak się mówi zawsze, więc lepiej chyba we własnym domu mieszkać niż...
Ale często jest to związane z polepszeniem warunków mieszkaniowych dla tych naszych dożywotników, jak ich w skrócie nazywamy, bo przenosimy się do lepszego, ładniejszego domu i tam też tej osobie szykujemy oddzielny pokoik i jest to też z tym związane, że po co utrzymywać stare mieszkanie, trzeba go sprzedać, ale wtedy radzę właśnie najpierw zadbać o ustanowienie nowej służebności w nowym domu, a później zrzec się w starym mieszkaniu.
Dobrze, to jeszcze proszę powiedzieć, czym się różni służebność od dożywocia? Bo, no właśnie.
Dobrze. Umowa o dożywocie po pierwsze jest związana z przeniesieniem własności nieruchomości. Jeżeli nie przenoszę własności, to nie mogę żądać żadnych świadczeń. Służebność może być ustanowiona w związku z przeniesieniem własności, ale niekoniecznie. Mogą przyjść osoby do notariusza i bez związku z inną umową ustanowić taką służebność.
Czyli to odrębna umowa
tak,
może być.
Czyli umowa o dożywocie musi być związana z przeniesieniem własności nieruchomości obciążonej, natomiast umowa darowizny niekoniecznie.
Dobrze. Umowa o dożywocie też obejmuje troszkę szerszy zakres usług, prawda?
Proszę Państwa, nawet więcej niż szerszy, bo przypomnę, że przy służebności mieszkania w zasadzie mamy prawo mieszkać w tym mieszkaniu do końca swojego życia. Umowa o dożywocie...
I koniec.
Umowa o dożywocie daje nam więcej możliwości, bo przypomnę, że jeżeli strony nie umówią się inaczej, to kodeks stanowi cywilny, że właśnie w zamian za to należy przyjąć zbywcę nieruchomości do domu jako domownika, zapewnić mu to mieszkanie, dostarczać wyżywienia, światło, opału, pomagać w chorobie, pielęgnować w chorobie. Proszę zwrócić uwagę, to polega na czynieniu czegoś osobiście, na dostarczaniu lekarstw i na koniec polega to zobowiązanie do sprawienia pogrzebu według zwyczajów miejscowych, czyli żeby ten pogrzeb nie był gorszy niż mają sąsiedzi. A zatem strony oprócz tych elementów, które wymieniłam, mogą sobie regulować umownie i inne świadczenia. Na przykład można sobie zastrzec, że będą do kościoła wożeni co niedziela i w święta. Można zastrzec dodatkowe dostarczanie na przykład produktów, płodów rolnych, które pojawiają się cyklicznie, czyli na przykład ziemniaki na jesień. Czy
do piwnicy.
To są takie przykładowe rzeczy, o których mówię, ale przede wszystkim jest to związane z tą opieką, z tym świadczeniem osobistym, bo renta właśnie tym się różni, że daje albo pieniądze,
albo rzeczy,
ale nie robię niczego osobiście, czyli nie pielęgnuję.
Nie spędzam czasu.
Nie spędzam czasu i nie chowam, nie sprawiam pogrzebu.
Co wybrać zatem? Dożywocie czy darowiznę ze służebnością?
Niestety nie mogę za Państwa takiej decyzji podjąć, dlatego powiem jeszcze raz. Pytajmy, pytajmy, zastanawiajmy się. Oczywiście każda sytuacja jest inna. Znamy osoby, na rzecz których chcemy przenieść własność i powinniśmy sami to ocenić, jaką formę wybrać, żeby było dobrze obydwu stronom, żeby to przeniesienie własności dawało nam prawa, ale i było bezpieczne. Ale jeszcze raz powtórzę, to Państwo dokonujecie wyboru. Chodzi o to, żeby nie dokonywać go pochopnie, nie wiedząc, jakie są skutki dokonania tego wyboru. Jestem przekonana, że jeżeli Państwo bardziej poznacie zasady funkcjonowania tych instytucji, o których mówiliśmy, czyli umowy dożywocia, darowizny, umowy renty, będziecie mogli w stanie podjąć sami decyzję, ale to Wy najlepiej wiecie, bo znacie osobę, której chcecie przenieść własność.
Bo wydawałoby się, że jeżeli takiego rozporządzenia majątkiem dokonujemy w rodzinie, no to darowizna ze służebnością wystarczy. Bo przecież jest to obowiązek alimentacyjny. Dzieci przecież będą nas pielęgnować do śmierci. Więc po co umowa dożywocia, która jest obarczona tym podatkiem? No ale niestety czasami może rzeczywiście lepiej zabezpieczyć się tą umową dożywocia.
Tak, bo i w stosunkach rodzinnych, które tutaj tak bardzo podkreślamy, też różnie się zdarza. Może być to też związane z obawą zbywcy, że jednak po przeniesieniu własności te więzi rodziny nam nie zagwarantują tych świadczeń, a to daje większe uprawnienia. Chociaż z doświadczenia wiem, że jeżeli w rodzinie nie ma zgody, nie ma wzajemnej więzi, to żeby umowa była napisana złotymi literami, to i tak tak nie będzie.
I najlepsze prawa zagwarantowane, tak?
Tak, prawo może być po naszej stronie, ale musimy się dobić tego prawa, idąc do sądu, a pamiętajmy, że w jesieni życia jest coraz trudniej nam podejmować tego typu działania, dlatego lepiej podejmować decyzje bardziej z refleksją przy przenoszeniu własności, żeby na koniec nie było problemów.
Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę tutaj na tych, którzy taką umowę dożywocia zawierają, ale po drugiej stronie. Że może oni często, może nie często wcale, być może nadużywam tego słowa, ale może nie mają świadomości tak naprawdę, co muszą w zamian za tę nieruchomość, którą otrzymają, zapewnić, że to nie jest dostarczanie jedzenia, nie wiem, ciepłego posiłku i tego typu historie.
Znaczy te
tylko i wyłącznie.
Są określone w umowie. Sobie nie wyobrażam, żeby osoba, która nabywa własność nieruchomości w zamian za to zobowiązanie, nie była tego świadoma, do czego jest zobowiązana, bo po to jest to spisywane w umowie. Szczególnie pomiędzy osobami niezwiązanymi.
Ja wiem, pani notariusz, ale w pewnym momencie, znaczy jesteśmy w takim czasie naszego życia, że na przykład jesteśmy samowystarczalni, spokojnie wszystko sobie wokół siebie robimy, więc zawieramy umowę dożywocia, a potem no niestety nasze możliwości troszkę topnieją, a ten, który tę umowę dożywocia zawarł, ma coraz więcej obowiązków. Musi dostarczyć to, tamto, tak, siamto, owamto. Tak. I nagle zaczyna go to przerastać.
Nie może tak być, że zaczyna go to przerastać. Nie musi zobowiązany tych świadczeń osobiście dokonywać. Jeżeli sobie nie radzi, może korzystać z pomocy innych osób, może wynająć pielęgniarkę, ale musi nam zapewnić opiekę i pomoc w chorobie. Nie musi tego robić osobiście, ale musi nam ją zapewnić. I rzeczywiście osoby, które nabywają własność w zamian za dożywocie, też powinny o tym wiedzieć, że w momencie zawierania tej umowy nasz dożywotnik wygląda jeszcze fajnie i w miarę zdrowy i samodzielny sobie radzi, ale że to się zmieni i im dłuższy czas będzie upływał, tym więcej tych obowiązków może nam dojść, ale niestety jak się zobowiązało, to trzeba je wykonać.
Na pytania, które Państwo pewnie mają jeszcze i ja już nie zdążymy dzisiaj odpowiedzieć, więc jeszcze raz zaprośmy na najbliższą sobotę, prawda? Do sali w Białymstoku Notu akurat.
Tak, tam gdzie zawsze, czyli w budynku Notu przy ulicy Skłodowskiej Curie numer 2 na pierwszym piętrze. Jest winda, jest wjazd dla osób niepełnosprawnych od 10 do 16.
O rany, przypomniałam się, że Legionowa jest cała rozkopana i zamknięta. To jakoś inaczej muszą Państwo sobie poradzić.
Ale od ulicy Skłodowskiej jest wejście bez problemu. Mówiłam właśnie nawet o tym pozbawionym barier dla osób niepełnosprawnych. Zapraszamy od 10 do 16.
I jeszcze jedna ważna rzecz. Bierzemy ze sobą wszystkie dokumenty.
Tak, jeżeli byście Państwo chcieli uzyskać dokładniejszych informacji, to prosimy o przyniesienie dokumentów, bo wtedy notariuszowi będzie łatwiej rozeznać się w sprawie i łatwiej będzie udzielić dobrej podpowiedzi, co zrobić.
I pytać, tak, nie bać się, nie lękać się, dopytać się dokładnie i dopiero wtedy podejmować decyzję. Więc porozmawiaj z notariuszem, jak bezpiecznie przekazać majątek w najbliższą sobotę. Audycja Masz Prawo za tydzień, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie Państwo z nami.